magazyn. Polska, wielki projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji poświęconej Kongresowi Polska Wielki Projekt, który w skrócie można nazwać think tankiem, zajmującym się współczesnymi problemami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi Polski. Moim gościem jest Maryna Miklaszewska, bohemistka, pisarka, działaczka opozycji niepodległościowej, sekretarz kapituły Nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Często poruszanym tematem podczas kongresowych paneli jest istota, znaczenie i rola polskiej inteligencji. Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania będzie zmarła w 2019 roku dr Izabela Galicka, wybitna historyk sztuki, nauczyciel akademicki i działaczka społeczna, od początku przyjaciel idei Kongresu Polska Wielki Projekt. Chciałam zapytać o początki znajomości pań.
Tak, myśmy się poznały, czy ja miałam zaszczyt poznać Izabelę Galicką, kiedy po katastrofie smoleńskiej powstawał komitet wyborczy, który miał służyć wyborowi Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta. Był to straszny czas, bo dla Jarosława Kaczyńskiego szczególnie, no bo przecież śmierć ukochanego brata i ta jakaś pustka, która nastąpiła, no kadencja przerwana, aczkolwiek dużo wróżyło, że ma Lech Kaczyński szansę na kolejną kadencję, no ale teraz już nie ma co tego rozpatrywać. Natomiast powstał właśnie ten komitet i to na krakowskim przedmieściu, właściwie w hotelu francuskim. Tutaj się działy takie straszne rzeczy, wiadomo, ten krzyż, jakieś puszki po piwie, szalało tam opozycja, dosyć dziko bym to powiedziała, a tu właśnie kulturalni ludzie, którzy się zbierali, żeby coś zrobić, żeby założyć taki komitet, który będzie tę ideę lansował. I na czele właśnie tego komitetu stała Izabela Galicka, a ja chciałam się zapisać koniecznie, więc od razu tam mnie skierowano do niej. Ona oczywiście siedziała otoczona grupą, jak to ona, znajomych, przyjaciół, przy stoliku najbardziej ożywiona dyskusja. Tam to było w takiej wydzielonej części hotelu europejskiego. Byli już tam wolontariusze, no oczywiście powiedziała natychmiast już zapisuję cię i właściwie już byłyśmy na tym w tym momencie, bo z Izą się nie dało inaczej, więc już teraz mówię o niej Iza zamiast dr Izabela Galicka, bo jakoś po prostu ta przyjaźń tak szybko i błyskawicznie się zadziała, w sposób naturalny przeszłyśmy na ty.
Ta potrzeba poprawy Polski, ta potrzeba włączenia się w budowanie lepszej Polski dotyczyła ludzi, ogarniała ludzi, którzy byli bardzo mocno zakorzenieni w swojej też pracy zawodowej, mieli ogromne sukcesy. Stowarzyszenie Polska jest najważniejsza powstało w 2010 roku. Izabela Galicka urodziła się w 1931, także to była, nie wymawiając, pani już 80-letnia, a czuła ogromną potrzebę, żeby się włączyć w takie właśnie działania społeczne. Z tego najbardziej znana jest powszechnie dr Izabela Galicka, mówiąc potocznie, odkrycia obrazu El Greca w 64 roku, tak. Wraz z Hanną Sygietyńską-Kwoczyńską w trakcie inwentaryzacji zabytków na plebanii odkryły właśnie obraz ekstazy świętego Franciszka. Autorstwo przypisały, zupełnie fantastyczna historia, autorstwo przypisały hiszpańskiemu malarzowi El Greco, opublikowały artykuł na ten temat. Oczywiście to był spory szok, no, to odkrycie kwestionowało, ale ostatecznie te tezy Galickiej i Sygietyńskiej potwierdzono w 1974 roku.
No tak, tak, szok był niesamowity. One właściwie wykazały się jako młode, przecież wtedy tuż po studiach, takie badaczki, które jeździły po plebaniach, po kościołach, po parafiach wtedy zrujnowanej Polski i wypatrywały tam jakieś dzieł sztuki, no głównie to były jakieś ambony albo rzeźby, nagrobki i tak dalej. I właściwie no to znana historia, bo Iza często ją opisywała, że przez półprzymknięte drzwi już pijąc kawę, już po tym całym obchodzie pijąc kawę księdzem proboszczem, tak zobaczyły, już nie wiem, która z nich pierwsza, i obraz, który tam wisiał na ścianie pokoju obok. No i ksiądz powiedział, że to właściwie no, taki obraz tam wisiał, gdzieś był na strychu, właściwie przeznaczony do spalenia, no ale ktoś się ulitował i tam wisi ten. I one się temu przyjrzały. I jakie trzeba mieć oko, prawda? Niesamowite, żeby w czymś takim zupełnie zniszczonym, zabrudzonym, pokrytym wielowarstwowymi pokładami kurzu zobaczyć rękę mistrza. No to naprawdę niewiele osób starszych było wtedy na to stać. Ja przypomnę, że przecież ich taką początkowo nieśmiało, że to z pracowni El Greca, a może spod ręki samego El Greca, podpisu wtedy nie było. Jakiś inny był podpis. Przecież i profesor Białostocki to podważył. I profesor Lorenz, wiesz, autorytety po prostu na owe czasy niebywałe. No więc one tak trochę tam walczyły, zresztą się ukazał pechowo jakiś jeden artykuł, który to Iza mi właśnie opowiadała, tylko myśmy często jeździły samochodem, ja ją gdzieś podwoziłam, wszystkie te opowieści, wypytywałam ją o to. Jeden artykuł się ukazał, że może jednak, a może jednak te młode asystentki na historii sztuki miały rację, może to jest El Greco, ale tak pechowo się ukazał w piśmie na 1 kwietnia, prima aprilis. I ktoś tam zaczął gratulować, a one zobaczyły na te daty, powiedziały, nie, no teraz się zacznie. I oczywiście zostały znów wyśmiane. Tego nie odwołano, więc bo zwykle prima aprilisowe żarty w prasie. Wtedy nie było internetu, więc prasa była jedynym źródłem, ewentualnie jakaś tam telewizja i radio. Więc się zrobił wokół tego taki straszny rwetes, ale bardziej wyśmiewający je i one przeżyły swoje. No pamiętam, że Iza opowiadała, że miała szafkę tam w tym pokoju, gdzie obie one siedziały, szafka z ich rzeczami, tam przybiła fotografię tego obrazu, ile razy otwierała, to mówiła, ty jesteś El Greco, do tego zdjęcia obrazu, żeby się tak utwierdzić, jeszcze bardziej nie załamać pod wpływem tych wszystkich prześmiewczych tonów, no ale w 10 lat później nawet one nie były zawiadomione, że jednak się zainteresował biskup Siedlecki, że zabrał ten obraz z tej parafii w Kosłowie Lackim, że został przewieziony właściwie cichcem, bo no, podejrzewano, że może to jest rzecz niezwykle cenna, do pracowni dwóch takich, można powiedzieć, rekonstruktorek, już nie pamiętam, jak to się tak dokładnie nazywa, no pani profesor, obie były profesorami, które właśnie poddały ten obraz bardzo szczegółowej. Najpierw profesor Marconi prześwietlił go promieniami rentgenowskimi używanymi do badania płócien. Potem one zdejmowały bardzo delikatnie te podkłady kurzu, farby, które na tym było namalowane i się odsłonił podpis Domenico Teotocopulo, czyli El Greco. I one wtedy zostały zawiadomione w szoku. 10 lat ciszy zupełnej i nagle się okazuje, że miały rację, miały rację.
Taką też miały misję i to nie jedyny obraz, który odkryły, dlatego że odkryto także dzięki nim Madonnę z Dzieciątkiem, taką gotycką rzeźbę pochodzącą z XIV wieku w Porębie nad Bugiem. Odkryto pokłon pasterzy z 1575 roku Francesca Bassano w bocznym ołtarzu w Kaskach koło Błonia. Oczywiście były one przekazywane do konserwacji, a zdarzało się, że te prace konserwatorskie finansował prymas Stefan Wyszyński, czyli ta współpraca, ta wtedy chyba dbałość Kościoła o to, żeby tak wysokiej klasy dobra kultury zachować w dobrym stanie, no była ta odpowiedzialność bardzo widoczna.
Była i to, że właśnie poddano tak no najlepszym konserwatorom, czy raczej konserwatorkom, które wtedy były, ten obraz powierzono im, one w wielkiej tajemnicy, no bo to było pracowni prywatnej, więc podobno nawet właścicielka tej pracowni zmieniła wszystkie zamki na jakiś taki bardzo skomplikowany system szyfrujący, żeby się nikt nie włamał. Także to było, na pewno wymagało i kosztów, i niezwykłego pietyzmu w badaniu tego i rzeczywiście Kościół tu odegrał bardzo dużą rolę.
Jest bardzo interesujący film, dzięki któremu można prześledzić ten proces odkrywania właśnie El Greca i też postać poznać bliżej dr Izabeli Galickiej, ale ja ostatnio oglądałam film w którym ona opowiada o swoim ojcu. Film zamieszczony na stronie Instytutu Pileckiego, dlatego że dr Izabela Galicka była córką znanego psychiatry Karola Mikulskiego. On był inspiracją do napisania książki przez Stanisława Lema Szpital Przemienienia. To jest też niezwykle dramatyczna historia,
tak,
i pokazuje niezwykłą postawę człowieka, który nie chce wpisać się w całą tę machinę zagłady i totalitaryzmu.
Tak, tak. Jej ojciec był bardzo oddany swojej pracy z ludźmi niepełnosprawnymi, z ludźmi, którzy mieli problemy z swoją psychiką. To byli jego pacjenci, on ich otaczał niezwykłą opieką i w czasie wojny, kiedy Niemcy zażądali od niego takiej listy, on wiedział, po co im jest ta lista. Oni byli w pierwszym rzędzie wywiezieni i jeszcze wtedy nie było, jeszcze nie było Święcimia, jeszcze nie było takich masowych mordów, a już wiadomo było, że Niemcy po prostu uśmiercają takie właśnie osoby jak pacjenci doktora Mikulskiego, czyli ojca Izy Galickiej. I on po bardzo długim wahaniu jakiś taki zorientował się, że jeżeli on tego nie zrobi, to odpowiedzialność może ponieść cała jego rodzina, bo taka była stosowana wtedy zbiorowa odpowiedzialność. I po prostu nie sporządził tej listy, natomiast pożegnał się z życiem, wolał wybrać śmierć samobójczą i jest w tej chwili w świecie genetyki, czyli właśnie tych badań nad tym, co zrobiono w ramach tych straszliwych procesów eugenicznych, tak? To Niemcy właśnie stosowali eugenikę. Chyba dr Magdalena Gawin się w Instytucie Pileckiego tym zajmuje i ten film tam pewnie dlatego też jest, bo Polska może się pochwalić tym, że jednak u nas nigdy nie było penalizacji na przykład osób z jakimiś nienormatywnymi odchyleniami seksualnymi. Tam były próby zrobienia z doktora jakiegoś guru całego tego środowiska. Nawet do Izy to doszło i zapowiedziała, no nie, on tylko się sprzeciwił. Był to niezwykle szlachetny człowiek i taka była cała rodzina Izy. Ona wzrastała w rodzinie bardzo takiej o przedwojennym właśnie takim etosie inteligencji polskiej, takiej prawdziwej, tak. Myślę, że dlatego młodzież otaczała Izę, bo chciała odgadnąć, na czym to polegało. Iza mi powiedziała, że ona jeszcze była jako dziecko na pogrzebie komendanta Piłsudskiego. Ojciec ją trzymał na barana. Ja mówię, Boże, ale ty to pamiętasz? Mówi, tak, świetnie, widzę cały ten orszak i te konie. Ona miała fenomenalną pamięć. Ja też nie jestem młodziutka, prawda, ale to, co ona opowiadała dzięki tej pamięci, to sprawiało, że ona była jakąś taką osobą bez wieku w ogóle, bo ona pamiętała Piłsudskiego, a tutaj wojna i po wojnie, a tu działała jeszcze w tych środowiskach, które były opozycyjne w latach 2000. No także bez wieku całkowicie osoba, młoda zawsze.
Też wydaje się, że ona doskonale realizowała taką misję przekazywania dalej swojej wiedzy, swoich umiejętności, wychowywania następnego pokolenia, bo jednak po przejściu na emeryturę dalej kontynuowała swoją pracę pedagogiczną, kształciła wielu artystów, historyków sztuki. W Europejskiej Akademii Sztuki była promotorem blisko 150 prac magisterskich. Była później jeszcze wykładowcą Akademii Skolimowskiej. Także rzeczywiście taka odpowiedzialność inteligenta nie tylko za rozwój swój i swojej rodziny, załóżmy, ale także w ogóle pokoleń następnych. To była bardzo widoczna w jej postawie.
Tak, chociaż mnie się często wydawało, że Iza są swoją niezwykłą wiedzą i swoją pedagogiczną praktyką, no, powinna być profesorem, bo naprawdę znam profesorów, którzy dużo mniej się na to stanowisko by nadawali. Nie wiem, nigdy nie zadałem jej pytania, dlaczego właściwie nie habilitowałaś się. I potem sobie pomyślałam, że ona może by nawet i nie chciała, bo to by ją odgrodziło w jakiś sposób, prawda? To ten autorytet profesorski, który człowieka obdarzonego tym tytułem stawia na jakimś piedestale, a ona chciała być strasznie blisko ludzi, takich zwykłych. Ona naprawdę w tej Akademii Skolimowskiej to byli jeszcze studenci, którzy tam przyjeżdżali, bo była możliwość, bo mogli tam mieszkać, słuchać wykładów ciekawych ludzi. Iza tam oprócz tego, że to wspierała całym sercem, czasem tam nawet nocowała, ją prosili najczęściej, żeby ona im opowiadała właśnie ta historia sztuki w jej wydaniu była tak barwna i tak ciekawa. Potem już, jak już to się skończyło, to ciągle u nich w domu widziałam te osoby, tych młodych ludzi, oni już pokończyli studia, mało tego, widuję nadal. Ja robimy jakieś spotkania, gdzie wspominamy Izę i nagle jest Kuba, jest Wacek, są wszyscy ci, co wtedy byli tacy młodziutcy. Ale jak tylko ktoś mówi, że o coś będziemy o Izie, to zbiegają się zewsząd.
A też interesuje mnie stosunek albo rolę, jaką myśli pani, że widziała doktor Izabela Galicka w takim nagradzaniu, w honorowaniu niezwykłych postaw, bo sama ona była członkiem kapituły Nagrody imienia Jacka Maziarskiego, której celem jest nagradzanie za wybitne osiągnięcia publicystyczno-eseistyczne, które wyróżniają się taką niezależnością myślenia, poszerzają wiedzę Polaków o rzeczywistości. Pani jest z kolei sekretarzem kapituły Nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego, dla twórców prawych i sprawiedliwych, którzy są dumnymi Polakami i jednocześnie wybitnymi artystami. Jednak wydaje się, że ta rola w takim nieprzemilczaniu, tylko jednak nagradzaniu za pewną postawę, za pewną odwagę, za wybitność, no też jest ważna.
No na pewno jest to trudne, bo dużo jest tych zarówno kandydatów do dziennikarskiej nagrody imienia właśnie Jacka Maziarskiego. Bo przypominam właśnie, że to był dziennikarz, który w stanie wojennym tym się wsławił, że już w pierwszych dniach dał ogłoszenie do gazety o treści uczciwej pracy szukam, bo był wyrzucony oczywiście prasy. Ja byłam wyrzucona z radia, no ale dużo młodsza byłam taką młodą dziennikarką. On już był doświadczony, z dużym stażem, znany dziennikarz, więc na pewno ta nagroda jest wyróżnieniem dla wszystkich obdarzonych. W kapitule imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego dla twórców właśnie, to trochę jest inna sprawa. Często muszę zdradzić, żeśmy z Izą sobie mówiły, no dobrze, ale zdradź, kogo tam wybierzecie? Ja mówię, ale nikomu nie powiesz. Nie, nikomu. Ona mnie mówiła wielkiej tajemnicy, a ja jej z wielkiej tajemnicy, jak się zbierzałeś. Nikomu poza Izą nigdy nie powiedziałam przed ogłoszeniem, więc to nas łączyło. Iza była bardzo związana z kongresem, była po prostu na wszystkich zdjęciach, czasem widzę na stronie kongresu, to Iza jest zawsze albo w pierwszym, albo w drugim rzędzie jako słuchacz, bo ona była też wspaniałym słuchaczem. Ona była, tak się angażowała, że potrafiła właśnie przez 2-3 panele jednego przedpołudnia siedzieć i słuchać. Jeszcze po południu, jeżeli była też sesja panelowa, uczestniczyła, że tak powiem, całą sobą, tak jak zawsze, we wszystkim. Była też w wielu radach programowych, w Radzie Programowej Narodowego Centrum Kultury, który dysponuje jako salą wystawową Kordegardą na krakowskim Przedmieściu, więc ona tam też współdecydowała o tym, jakie tam się mają wystawy odbywać. No nie jest łatwo w obecnych czasach w kulturze. Często się zastanawiam, jakby Iza w tych czasach, które teraz mamy, gdzie tutaj wojna przy granicy zagraża nam, gdzie jest ta covidowa pandemia, gdzie właśnie jest taki jakiś wewnętrzny nacisk, ucisk bym nawet powiedziała, i zewnętrzny też, nawet naszych sojuszników niby w Unii Europejskiej. Co by ona w tym widziała dobrego, ponieważ wszystkich z nią spotkań zawsze płyna dla mnie nauka, że trzeba wszystkim widzieć dobro i pamiętać dobro. I to jest bardzo trudne. I się to przychodziło łatwo, a ja muszę powiedzieć, że nie, bardzo się z tym borykam.
Ale myślę, że to jest też doskonała puenta naszego programu i powinniśmy pamiętać o doktor Izie Galickiej, o jej osiągnięciach naukowych, ale też przede wszystkim o jej samej jako postaci rzeczywiście wzorcowej, polskiego inteligenta, do którego każdy z nas chyba powinien mieć ambicje dorównywać.
I o jej uśmiechu, że ona była zawsze uśmiechniętą osobą. Staram się też w tym ją trochę naśladować.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu Polska Wielki Projekt była Maryna Miklaszewska.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Magazyn Polska Wielki Projekt.